Dzień dobry Państwu. Program W tym coś jest, 12.40, sobota, stała pora.
Witamy Państwa.
No i zaczynamy w takim razie. Wiadomo, o co chodzi, o otwarte mikrofony, które w tym tygodniu były na antenie Radia Zachód emitowane. Mnóstwo Państwa głosów, mnóstwo tematów. Zaczynamy od początku tygodnia, którym oczywiście był poniedziałkowy otwarty mikrofon, a w tamtym programie o dwóch sprawach, które bulwersowały od pewnego czasu i nadal bulwersują opinię publiczną. Tomasz Komenda przesiedział 18 lat w więzieniu za zbrodnię, której miał nie popełnić. Został niedawno przedterminowo warunkowo zwolniony z odbywania kary. Mówi się o nieprawidłowościach, jakie miały mieć miejsce w śledztwie, które doprowadziło do jego skazania. Sporo się mówi o niedociągnięciach, najdelikatniej rzecz ujmując, w prokuraturze. No i jeszcze była taka druga sprawa związana z sędzią ze Szczecina, którego Sąd Najwyższy ukarał okrutnie. Sąd Najwyższy ukarał go obniżeniem wynagrodzenia o 20% przez najbliższe 2 lata.
Strasznie.
Zmieniając tym samym wyrok sądu niższej instancji, który no, odważnie postąpił, bo wydalił owego sędziego z zawodu. Pospolita kradzież sklepowa naprzeciw brutalnego morderstwa i błędnie skazanego człowieka. To oczywiście sprawy nieporównywalne, ale to, co je łączy, to polski wymiar sprawiedliwości i poczucie sprawiedliwości Polaków. Wśród Polaków. Co z tym fantem zrobić, jak naprawić i prokuraturę, i sądy, tak abyśmy bardziej im ufali? O to pytaliśmy w poniedziałek.
Siła złego na jednego, bo jak jest ktoś osaczony, to zrobią i koniec. Tym bardziej, że może wiedzieli, kto to zrobił i szukali tak zwanego kozła ofiarnego. No znaleźli. Kogoś do rozpatrywania jakichś spraw, to trzeba kogoś, żeby ktoś był jakiś rozumny, naprawdę. Ale jak on tam ma dużo spraw, na przykład nie przemyśli wszystkiego, a co jemu tam? Czy to tam pójdzie na 18 lat siedzieć, to co jemu?
Pewne rzeczy po prostu to są niedopuszczalne. No po prostu niedopuszczalne i tutaj nie ma dyskusji.
Jeżeli są taką skazą, która eliminuje, rozumiem.
Eliminują, dosłownie. No nie może być. Czy to jest cukierek, czy to jest lizak, czy to jest część do wiertarki. To jest po prostu ośmieszanie się. Jeżeli my wszyscy możemy być uczciwi, albo musimy być, to tutaj oni są ponad, nie, oni nie są ponad wszystkim. Oni muszą służyć nam, społeczeństwu, w ten sposób. I muszą być nieskazitelni. I tu koniec dyskusji. Tu nie ma żadnej dyskusji. Ktoś nad nimi musi stać. Druga sprawa, pana Kalemby. No powiem uczciwie, że myśmy w domu byli wstrząśnięci. No wstrząśnięci kolejny raz, ale siedząc przed telewizorem, powiem szczerze, mi się łzy uroniły. Moje żonie też.
Myślę, że to otworzyło oczy niektórym, ile takich osób jeszcze może być, prawda? Że powinna powstać jakaś jednostka, organizacja, która będzie takie rzeczy rozpatrywać, bo na pewno tych listów, prośb, zażaleń wpływa bardzo dużo. Domyślam się, że tam, gdzie one wpływają, bo nie wiem, czy to jest ministerstwo, tam, gdzie się ci ludzie odwołują, no to pewnie wzbudza to śmiech. Każdy, kto trafi do więzienia, jest niewinny, tak? Że tak się kiedyś mówiło, że więzienia są pełne niewinnych osób. Natomiast przykład tego pana pokazuje, że takie przypadki się zdarzają.
Proszę pana, sędzia jest specjalnym zawodem. Tu nie ma miejsca na wzięcie bez zapłacenia lizaka ze sklepu. Mm-hmm. A to, co robi Sąd Najwyższy, to tylko potwierdza, że niestety specjalna kasta musi być rozpędzona co 4 wiatry. Facet jest sędzią i on teraz nie traci prawa sędziowskiego. I pan przychodzi do niego i on pana ma sądzić za podejrzenie złodziejstwa.
Gdyby to słuchacze otwartego mikrofonu byli Sądem Najwyższym, to sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Dwie sprawy połączone w jedną, ale wspólny mianownik jest jeden oczywiście.
Nadzwyczaj trudno jest bez emocji mówić o tych sprawach. Całe zamieszanie, jakie w Polsce jest związane z trójpodziałem władzy, bierze się z tego, że większość uczestników tej publicznej debaty nie przeczytała Monteskiusza. Gdyby zamiast krzyczeć na demonstracjach, ci ludzie przeczytali, o czym pisał.
Ale słuchali być może niektórzy.
Przestrzegał Monteskiusz, to by wiedzieli, że właśnie dokonało się w Polsce, to nie stało się dzisiaj, tylko wcześniej, przejście z demokracji do sądokracji. My jesteśmy państwem, które jest sparaliżowane w gruncie rzeczy, o czym sobie słabo zdajemy sprawę, przez wymiar sprawiedliwości. Bo to nie o to chodzi, że mamy te głośne sprawy, tylko chodzi o to, że na przykład jeżeli my w sądach tego rodzaju, przy takiej stronniczości, przy takim korupcyjnym podejściu do zawodu sędziowskiego, rozstrzygamy sprawy gospodarcze, to my możemy zobaczyć, nie wiem jaka jest statystyka, ale nie wiem, jeśli połowa sprawa, może czy czwarte spraw związanych z tematami gospodarczymi jest tak procedowanych, jak sprawa tego pana Tomasza, tak są zbierane dowody, tak działają prokuratorzy.
No
tak,
mamy taki przykład zielonogórski, pan Bernard Imański na przykład przed sądem w Poznaniu tak doszedł sprawiedliwości, że no, poszedł z torbami.
Mamy głośną sprawę z panią, która się sądzi z panem prezydentem Zielonej Góry. To nie jest jedyna sprawa, którą ja znam. Inna moja znajoma sądzi się z panem prezydentem. Dokładnie jest to samo. Chodzi o 100 tysięcy złotych, o nieprawidłowy sposób wypowiadania pracy, zrywania umowy o pracę i tak dalej, i tak dalej. Mamy w gruncie rzeczy jakby w Polsce do czynienia z jaskrawym przykładem tego, o czym przestrzegał, jeszcze raz powtarzam, Montesquieu już, że jeżeli z sędziów uczynimy kastę, nad którą nie ma żadnej władzy, ani społecznej, ani administracyjnej, to ona się wyrodzi i będzie taką patologią, takim rakiem, który toczy nasze społeczeństwo.
Co do tych pomyłek, panie Krzysztofie, był taki głos, nawet chyba dwa w tym otwartym
mikrofonie. To nie są pomyłki, panie Marcin, że ja tu protestuję. Jeśli pomyłki są pewną regułą.
Mówimy o błędnych wskazaniach właśnie. Czy te pomyłki układają się w regułę, czy może potwierdzają regułę, są wyjątkiem od reguły, który ją potwierdza, bo one się będą zdarzać prawdopodobnie zawsze, w każdym systemie.
Trzymajmy się, szanowni państwo i szanowny panie Marku, takiej bardzo prostej zasady, że jeżeli zdarza się coś raz, to jest to przypadek. Jeżeli zdarza się coś dwa razy, to jest to zbieg okoliczności. Ale jeżeli zdarza się coś trzy razy, to musimy podejrzewać i taką hipotezę postawić, że to jest reguła. Jeżeli ilość tych przypadków wyroków sądu, które są zarówno faworyzujących, czy pobłażających sędziom, to się sprowadza do takiej prostej formuły retorycznej, że sędzia, który ukradł części do wiertarki, będzie teraz sądził sędziego, który zwinął z lady starusce 50 zł. No przepraszam, to mamy do czynienia raczej z gangiem niż z wymiarem sprawiedliwości.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
To jeśli chodzi o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, ten temat mamy wyczerpany. Pora na polityków. Któremu politykowi ufają państwo najbardziej, a któremu najmniej? Takie pytanie Polakom postawiło Centrum Badania Opinii Społecznej i z badania wynika, że największym zaufaniem darzymy prezydenta Andrzeja Dudę. 69% ankietowanych ufa głowie państwa. Przeciwnego zdania jest 19%. Na drugim biegunie sondażu znalazł się lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, któremu nie ufa 51%, a wierzy 21%. W otwartym mikrofonie we wtorek Janusz Życzkowski pytał słuchaczy o sympatie i antypatie polityczne oraz zadał pytanie o to, jakimi cechami powinien wyróżniać się polityk, by zyskać przychylność swoich wyborców.
Dawna prawica dla nas, jakśmy głosowali, dla nas było obojętne, czy PO, czy PiS. Wyszło tak, jak no przecież wszyscy wiedzą, jak wyszło, no to co możemy zaufać, komu? Też ufaliśmy im, a i co? Po prostu nas wykiwali. Robili to, jak chcieli, no sami osoby opowiadali, jacy to Polacy są. No i jak komu tu ufać? Szczególnie pan Sikorski.
Jak ja mogę mieć zaufanie do polityka, jeżeli ja głosując najpierw wybieram partię, którą popieram, następnie z tej partii wybieram polityka, którego uważam, że powinien mnie reprezentować i głosuję na niego. A on po pół roku mówi, że on zmienia partię na zupełnie przeciwną i nie może złożyć mandatu, ponieważ zaufało mu, nie wiem, tam 10-5 tysięcy wyborców, nieistotnie. Jeżeli chcą politycy mieć zaufanie ode mnie przynajmniej, to natychmiast powinni uchwalić ustawę, która mówi, że w wypadku zmiany partii traci mandat.
A ufa pan politykom, czy pan nie ufa politykom?
Powiedzmy teraz, no może z Kukisa, nie? Tak najbardziej, że można byłoby postawić na tą partię. PiS co niektórym, a Platformie to całkowicie nie. SLD tu też już przeginają, także mówię to. A Nowoczesna to w ogóle przeciwko Polsce jest, to jest całkowicie przeciwko Polsce, także to, no nie wiem, nie mam pojęcia.
A jeśli chodzi o zaufanie dla polityków, to mam tylko tak, dla prezydenta Lecha Wałęsy, Jana Pawła II, szeregowego Jaruzelskiego i prezydenta Kwaśniewskiego. I to było tylko tyle w tym temacie.
Dziękuję. Choć trudno uznać świętego Jana Pawła II jako polityka, choć znajdą się, jak sądzę, słuchacze, którzy uważają, że także miał udział znaczący w polityce międzynarodowej chociażby.
Polityka, jak widać, szerokie pojęcie, polityk też to szerokie pojęcie.
Jak to z tym zaufaniem?
Warto to jest przypomnieć jeszcze, że spektrum polityków, który nasi słuchacze ufają, jest szersze. Nie możemy wszystkich głosów przytoczyć, ale jeszcze wśród tych, do których mają słuchacze zaufanie, pojawił się pan Kosiniak-Kamysz, pojawił tak. się pan Antoni Macierewicz, no i oczywiście pani Beata Szydło. Także mamy do czynienia z pewnym bardzo emocjonalnym podziałem. Cieszy nas, myślę, że te głosy się rozkładają dosyć równo.
A samo zaufanie to bardziej jest kryterium emocjonalne czy racjonalne? Zaufanie do polityki.
To trudno jest powiedzieć. Już dyskutowaliśmy o tym chyba, może przy innej okazji. W każdym razie chodzi o to, że to jest dylemat, co jest pierwsze, etyka czy racjonalność. I mam takie przekonanie, że życie społeczne opiera się jednak na emocji. I ta emocja musi być pozytywna, wzajemna i że trudno jest sobie wyobrazić, jak by wyglądało nasze życie, gdybyśmy nie mieli zaufania i żeby jakby każde zdanie, każdy akt wymiany między ludźmi, czegokolwiek, był poddany super kontroli, że trzeba byłoby wszystko sprawdzać, weryfikować. Życie stałoby się koszmarem. Także wydaje mi się, że w ramach pewnych norm, które wyznajemy wspólnie, w ramach tych norm, które zaakceptowaliśmy, trzeba budować zaufanie. I że szkoda, że z politykami jest mniej więcej tak, jak ostatnio zauważyłem, że jednego dnia można ubrać się w barwne skarpetki i demonstrować z okazji Dnia Dzieci z zespołem Downa, a następnego dnia zabrać z sobą czarny parasol, ubrać się w czarny prochowiec i demonstrować za skrobankami. Z powodu
niepełnosprawności,
potencjalnej niepełnosprawności nienarodzonego dziecka. To jest moim zdaniem pewnego rodzaju takie bagienko, w którym poruszają się politycy i oni się poruszają z pewną łatwością. Z dnia na dzień zmieniają zdanie i ja się nie dziwię wcale Polakom, że nie mają specjalnie zaufania do polityków i nawet to wysokie poparcie, jakie ma pan prezydent Duda, też ostatnio maleje z powodu jakichś meandrów, które wykonuje.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
100 dni temu Mateusz Morawiecki zastąpił Beatę Szydło na stanowisku premiera. Gabinet Morawieckiego miał być rządem kontynuacji, ale miały też pojawić się nowe akcenty, przede wszystkim gospodarka, modernizacja, polityczne przesunięcie Prawa i Sprawiedliwości ku centrum oraz poprawa relacji z Unią Europejską. W środowym otwartym mikrofonie zapytałem państwa, co udało się w państwa ocenie dotąd osiągnąć premierowi Morawieckiemu w polityce krajowej i zagranicznej, a albo wręcz przeciwnie, co zdaniem państwa zaczęło podążać przez te 100 dni w złym kierunku. Jak oceniamy pierwsze 100 dni urzędowania premiera Morawieckiego i jego gabinetu?
Nie wie pan, zastanawia ta chęć na siłę łączenia dużych polskich spółek. Proszę pana, połączenie wielu spółek, które są w tej chwili dochodowe, jeden jakiś większy konglomerat może spowodować mocne oddziaływanie na taką jedną spółkę. Jeśli te spółki są rozproszone i działają tak jak teraz, to atak na nie jest dość utrudniony.
Spółki powinny być ogromne, także uważam, że połączenie Orlenu z Lotosem jest konieczne. I żadnych ustępstw. Musimy głosić prawdę.
W stosunkach międzynarodowych nasza Polska niestety trochę kuleje, bo kiedyś było coś takiego jak Grupa Wyszehradzka, teraz wymyślono Trójmorze. W stosunkach międzynarodowych pamiętajmy, że nie zawsze ma znaczenie racja, bo chodzi o dyplomację, czyli chodzi, żeby tą rację ubrać w takie piękne słowa, że nawet jak ktoś kogoś obrzuci, nie powiem czym, fekaliami, to musi ładnie zabrzmieć, ładnie wyglądać. Nie zawsze racja ma rację.
Liczy się, że następne 100 dni przyniesie troszkę jeszcze więcej nam pożytku. Cieszy mnie to, że premier z partii, która wygrała wybory, słucha swego prezesa. Nie lata do pani Merkel, jak latał pan Tusk i prosił, co ma robić. Nie.
Panie redaktorze, mnie nie interesuje, czy Izrael się do nas uśmiecha, czy nie. Mnie interesują reakcje Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone na przykład są przeciwko Nord Stream 2.
Tak.
I to jest dla mnie istotne. Co do konstytucji biznesu, wie pan, ja rozmawiałem tu u nas z kilkoma takimi ludźmi, którzy się zajmują takimi rzeczami. Mają firmy i mówią, że oni są pełni optymizmu co do tego, co robią, co wiedzą. Morawiecki. Mówi, oni rozumieją, że nie da się zrobić wszystkiego naraz.
No właśnie, nie da się zrobić wszystkiego naraz. Prawdopodobnie
nawet pan po kolei.
Premier Mateusz Morawiecki nie spodziewał się, jaka fala hejtu na niego się wyleje z zagranicy, nie tylko od totalnej opozycji, bo do tego można już przywyknąć, ale nagle okazało się, że w sposób skandaliczny wypowiada się pani ambasador Izraela w Polsce, skandalicznie zachowuje się prasa izraelska, następuje jakiś wylew nienawiści do wymyślonych, jakieś konferencje się odbywają i pan biedny premier Morawiecki, zamiast zająć się tym, czym się powinien zająć, musi się opędzać jak biedna krowa od gzów w upalny dzień.
No mówi pan ambasador Izraela, ale kanclerz Angela Merkel bardzo ciepło i się wypowiada i bardzo ciepło jest witana i żegnana w naszym kraju.
Znaczy, za chwilę jakby wrócimy
no właśnie
do,
tutaj
do
nastąpiła
kanclerz.
Wyraźna zmiana.
Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że my nie możemy oczekiwać cudów, czy powiedzmy wytężonych sukcesów na miarę prac Herkulesa, które on wykonał, tych 12 prac od pana premiera Morawieckiego. Musimy ciągle podkreślać, tak jest moje zdanie, że Polska jest z jednej strony krajem z dykty, a z drugiej strony ciągle krajem z dykty. A z drugiej strony jest krajem, w którym okopały się rozmaite grupy interesów, korporacyjne biznesy, tak jak choćby sędziowie. Nie chcę mówić dalej, ale po prostu my nie zmienimy naszego kraju bez zmiany konstytucji, bez zmiany wyższego szkolnictwa, bez zmiany służby zdrowia, bez zmiany wszystkiego. I bardzo często to jest tak, że mam ochotę powiedzieć, że najlepiej jak pod to wszystko by się podłożyło granat, wysadziło w powietrze, żeby to w ogóle zacząć od
ma pan ochotę, ale pan nie mówi tego.
Ale nie mówię.
A jeśli chodzi o stosunki polsko-niemieckie, bo na pewno jest ciepło. Pojawiło się dużo niezwykłych wypowiedzi, których byśmy jeszcze 3 miesiące temu się nie spodziewali.
Gdzieś w tle tej awantury jest pewnego rodzaju taki promyk nadziei, że ta cała awantura, za którą stoją rozmaite siły, być może nawet Niemcy są zainteresowani tą awanturą. I przyjazd Angeli Merkel pokazuje, że być może tamta strona wyciągnęła z tej awantury pewne dla nas pozytywne wnioski i zmienia retorykę. Co prawda ja nie ufam Niemcom genetycznie, nie wierzę, że pani Merkel jest przyjaźnie do Polski jakoś szczególnie nastawiona. Mam takie przekonanie, że ona przyjechała do Polski, żeby zmienić sposób retoryki wobec nas, bo Niemcy będą tu twardo bronić swoich interesów, co do tego nie ma żadnych wątpliwości,
no właśnie,
tylko będą używały innych argumentów. Już nie będzie to tak jak przedtem wierno-poddańcze uleganie Niemcom, tylko będą musieli z nami bardziej jak z partnerami rozmawiać i ta, jakby to powiedzieć, ta retoryka będzie musiała być na wyższym poziomie.
No ale na pewno zapominanie o tym, że Niemcy mają jako najsilniejsza gospodarka unijna swoje interesy, których skutecznie potrafią bronić, no byłoby błędem.
My nie możemy w sposób oczywisty toczyć jakiejś medialnej wojny z Niemcami, ponieważ my jesteśmy silnie związani gospodarczo. Trzeba o tym wiedzieć. Z drugiej strony musimy bardziej zwracać uwagę na swój interes i nie tak bardzo poddawać się presji niemieckiemu biznesowi. Musimy pamiętać o tym wszystkim, oczywiście, że były niemieckie obozy koncentracyjne w Polsce, nie żadne nazistowskie, że BMW, że Bayer, że te wszystkie niemieckie wielkie korporacje czerpały zyski z niewolniczej pracy Polaków i rozmaite eksperymenty medyczne były jakby wmontowane w działalność korporacji farmaceutycznych niemieckich. O tym trzeba pamiętać. Jednak również musimy pamiętać o tym, że tam są pieniądze, tam jest biznes i musimy do tego brać od Niemców pewien przykład pragmatyzmu. Jak do tego podchodzić. Mniej emocji, więcej takiego wyważenia. Pamiętajmy, że Niemcy są naszym ważnym partnerem, ale nie musimy godzić się na każdy ich dyktat.
Dobrej wiosny za oknami Państwu życzymy.
Nie wierzę.
Tak.
Ale życzę.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.